Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry w piątek. Dobrego początek. 19 października. 510 37 36. To jest numer do studia i czujny 510 37 i 32. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Krzysztof Kowalski audycję zrealizuje. Sławek Orlik za chwilę, bo jeszcze go nie ma przy telefonie. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Witamy jesiennie. Już prawdziwa jesień nadeszła. Wczoraj po południu zaczęło się to, nadeszły chmury, zrobiło się ciemniej i zrobiło się chłodniej. Było lato jesienią, teraz mamy jesień jesienią, oby była złota i oby humory nas nie opuszczały. Cóż, od czego zaczniemy program? Ano od przypomnienia, że jeżeli chcą Państwo, żebyśmy do Państwa oddzwonili, to koniecznie należy zostawić numer telefonu do siebie, tak jest w tej sprawie na przykład.
Dzień dobry, Agnieszka Paś, ja dzwonię prośbą o pomoc. Sąsiadka zabetonowała ujście wody i ścieków do domku jednorodzinnego. Trzeci dzień, dom pozbawiony jest kompletnie mediów. Nikt, prokurator, nikt, wodociągi, nikt nie jest policja, nikt nie jest w stanie nam pomóc. Proszę o pomoc.
Pani Agnieszko, 510 37 32, proszę podać pod tym numerem telefonu numer do siebie. Spróbujemy pomóc, porozmawiamy najpierw z panią, a potem, jeżeli będzie taka potrzeba, z odpowiedzialnymi za tę sytuację. Sławek już przy telefonie, 510 37 36. Zapraszamy, można dzwonić, można proponować nowe tematy. A dzisiaj, tak jak mówiła Anna Rabska-Szmajdzińska, będziemy rozmawiali z Tomaszem Klekiem, rzecznikiem miasta do spraw mieszkalnictwa, o tym, jakie warunki trzeba spełnić, żeby samemu, własnym sumptem wybudować sobie w mieszkaniu toaletę czy też łazienkę, bo około 6 tysięcy mieszkań komunalnych nie ma toalety w mieszkaniu. Są toalety na półpiętrze, atrakcja, prawda? Ci, którzy nie mieszkają w takich właśnie lokalach, nie mogą sobie pewnie tego wyobrazić, jak w nocy trzeba wychodzić ze swojego mieszkania za potrzebą, często na niezamykaną klatkę schodową, albo dziecko, albo osoba starsza, albo młoda kobieta. No, nie do pozazdroszczenia. Naprawdę nie do pozazdroszczenia, więc na ten temat będziemy dzisiaj rozmawiali, ale będzie także o becikowym. Będzie o przypadku rodziny. Przedstawiciel tej rodziny, szczęśliwy tata sprzed roku już, twierdzi, że zmieściła się rodzina w terminie złożenia wniosku o to becikowe. No właśnie, czy zmieściła? O tym będziemy dzisiaj rozmawiali. No i temat zawsze zielony, można powiedzieć, jesienią, chociaż dotyczy pożółkłych liści, innych odpadów już niezielonych, często zbrązowiałych. Chodzi właśnie o palenie liści, gałęzi na działkach. Pomimo tego, że rodzinne ogrody działkowe mają umowy podpisane na wywóz tych odpadów zielonych, to często niestety ogniska i dym z tych ognisk spędza nie tylko sen z powiek mieszkańcom chociażby ulicy 26 Kwietnia i innych ulic w centrum Szczecina. O tym będziemy rozmawiać już za kilka minut z prezesem zarządu okręgu o rodzinnych ogrodów działkowych, a także z Janną Wojtach ze Straży Miejskiej w Szczecinie. Ale teraz wróćmy na chwilę do drogi Wolin-Unin, zabytkowej alei na tej drodze, która prowadzi nad morze. Zabytkowa aleja, przypomnę, okazało się, że wojewódzki konserwator zabytków nie wyda na pewno zgody na wycinkę ponad 600 drzew, które tam rosną. Będzie zgoda na wycinkę poszczególnych najbardziej chorych, uschniętych drzew, ale w ich miejsce, w tym samym miejscu, czyli tuż przy skrajni, przy drodze, będą posadzone nowe drzewa. Trwają prace właśnie, które mają zmierzać do tego, które drzewa wyznaczyć do wycinki. No i przypomnę, że zastępca konserwatora zabytków stwierdził na naszej antenie jednoznacznie, że nie będzie zgody na likwidację całej alei. I w tej sprawie komentarze słuchaczy.
Witam wszystkich słuchaczy, z tej strony Tomek z Gryfina. 3 lata temu jako dostawca, wioząc towar do pasażu nadmorskiego, właśnie jechałem tamtą drogą między Wolinem a Uninem. No gdyby nie moja czujność i szybkie dosyć w miarę hamowanie, jakąś odległość przed ciężarówką, która jechała przede mną, która miała jakieś 4 metry wysokości, ta skrajnia, te drzewa, to są dosyć niebezpieczne, ponieważ kierowcy przede mną zdjęło pół plandeki całej konstrukcji. I także tuż przede mną to wszystko spadło. No, mało brakowałoby, był niezły wypadek wtedy. Także raczej bym to wyciął, bo jest naprawdę niebezpiecznie. Tym bardziej, że tam dosyć szybko auta osobowe, mijające ciężarówki, auta dostawcze. Mało brakuje, a zaraz ktoś tam zginie. Dziękuję, pozdrawiam.
Dzień dobry, tu Paweł ze Szczecina, stały słuchacz. Ja miałbym pytanie do tego pana z Wolina. Czy ktoś może złożył zapotrzebowanie na dużą ilość drzewa? Bo na to wygląda, jeżeli nikomu nie przeszkadza, to mi się wydaje, że chodzi o to drzewo. Dziękuję.
Stały słuchaczu, no jednak zagraża. Wielokrotnie podkreślaliśmy na naszej antenie, że dochodzi tam do wypadków, również śmiertelnych. O niebezpiecznej sytuacji mówił przed chwilą słuchacz. A propos właśnie tych samochodów w wysokości 4 metrów, to może ograniczyć tam po prostu wjazd takim samochodom i tyle. Tylko, że będzie trzeba sporo drogi nadkładać. Przypomnę, wczoraj w tej sprawie naszym gościem był wicestarosta kamieński Marek Matys. No cóż, na razie sprawę pozostawiamy i czekamy na ostateczną decyzję dotyczącą tej alei, jednak wiemy, że ta aleja na pewno nie zniknie. Trzeba będzie więc może wprowadzić bardzo drastyczne ograniczenia prędkości, tak żeby nie dochodziło tam do śmiertelnych wypadków. To jest czas reakcji, 12:12. Niedawno interweniowaliśmy na temat trasy zamkowej pod względem oznakowania poziomego na jezdniach. Ono tuż po modernizacji pojawiło się tam bardzo szybko, ale na innych ulicach go brakowało. To było we wrześniu i w sierpniu, ale są takie miejsca, gdzie nadal brakuje tego poziomego oznakowania, chociażby wjazd z trasy zamkowej do Szczecina, tuż przed Bramą Królewską. Tam jedziemy albo prosto w stronę Alei Wyzwolenia, albo skręcamy w prawo w Matejki. Tam tych znaków poziomych już nie widać, ale jest jeszcze inne miejsce.
Witam, tu Maciej ze Szczecina w sprawie lewoskrętu na ulicy Zaleskiego z ulicą Wyspiańskiego. Ja miał być namalowany, to miał być odświeżone po waszej rozmowie z ZBITM-em. To było na wiosnę. Tam praktycznie nie ma już śladu po farbie. I uwaga, podobna sytuacja występuje na brukowanej części skrzyżowania Jarzyńskiego z Szafera. To jest za Arebo Netto.
Dziękujemy bardzo za ten sygnał. Przekazaliśmy go Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego. Mam nadzieję, że reakcja będzie natychmiastowa. A teraz zajmiemy się nazwą pewnej ulicy.
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina. Ja mam takie pytanko. Proszę Państwa, te jak autobusem się jedzie, zapowiadają ulica Ofiar Oświęcimia, a ulica Ofiar Auschwitz-Birkenau. Jak powinno być właściwie tą ulica nazwana? Dziękuję.
Dziękujemy za ten sygnał. Ma pan rację. Ta ulica nie powinna nazywać się Ofiar Oświęcimia, a Ofiar Auschwitz lub Auschwitz-Birkenau. I taką propozycję, można powiedzieć, nie do odrzucenia, zgłosił Instytut Pamięci Narodowej do Rady Miasta Szczecin. No i właśnie sprawdzamy, co z tą sprawą. Ale podobna sprawa miała miejsce również we Wrocławiu. Otóż, jak mówi Barbara Zdrojewska, przewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia, mówi to 18 stycznia 2008 roku, czyli już dawno, wrocławscy radni zmienią nazwę ulicy Ofiar Oświęcimskich na nazwę Auschwitz-Birkenau. No właśnie, jakie było uzasadnienie? Po decyzji UNESCO uznaliśmy, że pozostawanie przy starej nazwie ulicy byłoby niedopuszczalne, bo właśnie w 2008 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO wpisano nazwę obozu Auschwitz-Birkenau, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady. No i oczywiście przypomnijmy o tych słusznych głosach oburzenia ze strony Polski na mówienie o polskich obozach nazistowskich, kiedy to były niemieckie obozy nazistowskie. Wobec tego tym bardziej taka nazwa właśnie Auschwitz-Birkenau powinna się znaleźć właśnie na tabliczkach. Mam nadzieję, że ta taka zmiana nie obciąży mieszkańców, że nie będą oni obciążeni kosztami, że to weźmie na siebie miasto, ale jest to poważna operacja logistyczna. A co do zmiany nazwy właśnie we Wrocławiu, to ostatecznie nie wprowadzono nazwy Auschwitz-Birkenau. Tam się pojawiła propozycja, żeby tę ulicę nazwać Pańską albo Małą Pańską i tak się najprawdopodobniej stało, z tego co czytam w tym artykule. No i jeszcze jedno. Ulica Ofiar Oświęcimia jest też w Brzeszczach, 10 km od Oświęcimia, ale może być już tam jej nie ma, bo tak jak mówię, informacje są z 2008 7 roku sprawdzimy więc do poniedziałkowej audycji, kiedy wrócimy do tego tematu, czy już ofiar Oświęcimia nie ma w Brzeszczach koło właśnie Oświęcimia. A z nami w tej sprawie słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, Zdzisław, stały słuchacz.
Kłaniamy się, panie Zdzisławie.
Ja już od kilku lat dzwonię do radia, nawet do pracy i byłem tego samego zdania, że ta nazwa powinna zniknąć, że jest obraźliwa, bo prawidłowo powinna nosić inną nazwę. Na ostatnio, jak tutaj była ta histeria atakiem na Polskę za ten Oświęcim, prawda, co premier musiał nawet jechać do Izraela. I ja dalej podtrzymuję swoje zdanie. Nie możemy czcić tylko ofiar Birkenau, prawda, tamtego obozu. Mój ojciec był w Treblince, był w Majdanku i w dwóch niemieckich obozach koncentracyjnych, bo go tak tutaj przerzucali. Ja proponuję, że jak będzie zmiana, żeby dać przykład całej Polsce i nazwać ulicę ofiar obozów koncentracyjnych, niemieckich ofiar obozów koncentracyjnych.
Dziękuję bardzo, panie Zdzisławie.
Wszyscy będą uszanowani, którzy katorgi przechodzili i tam zostali zamordowani. Między innymi również mój brat mojej mamy, powstaniec warszawski, który dostał się do niewoli i zginął w Mauthausenie.
Pozdrawiam serdecznie. Do tematu, tak jak powiedziałem, wrócimy w poniedziałek. Narracja polskie obozy zagłady niestety wciąż się pojawia. Czy polskie obozy śmierci? Tym bardziej my w Szczecinie nie powinniśmy mieć ulicy ofiar Oświęcimia, tylko ofiar Auschwitz albo ofiar Auschwitz-Birkenau. Taki wniosek do Rady Miasta skierował IPN. Sprawdzimy, co z tym wnioskiem. A teraz jeszcze króciutko o sprawie, którą skierował do nas pan Karol. Chodzi o wybieg dla psów na ulicy Budziszyńskiej. Zdjęcia na naszej stronie. Są tam pouszkadzane przeszkody, mała infrastruktura. No i pełno śmieci, butelek. Okazuje się, że tam odbywają się libacje. I pan Karol napisał do nas kiedy? Dzisiaj rano. Jest mi niezmiernie przykro. Jestem dość mocno zrozgotany postawą naszego miasta. Minęły 2 dni, od kiedy poruszyliście na moją prośbę temat wybiegu dla psów przy ulicy Budziszyńskiej. I nic się nie zmieniło. No mam dla pana, panie Karol, o tyle dobrą informację, że jak poinformowała nas Paulina Łądka z biura prasowego urzędu, dzisiaj już na miejscu w tej chwili powinny być ekipy sprzątające i teren powinien być posprzątany. A co do remontu, wymiany niektórych elementów infrastruktury na tym psim wybiegu, to najbliższy czas ma pokazać zmianę i ma być lepiej. Tyle na ten temat, a teraz witam już naszych gości. Podejmiemy coś, co dotyczy właśnie jesieni, mianowicie palenie odpadów zielonych na terenie miasta, pozostałości właśnie roślin. Niestety jest to nadal zmorą, o czym napisała pani Agata. Zwracam się do państwa w sprawie wypalania liści przez działkowców. Mieszkam przy ulicy 26 kwietnia i problem ze smrodem spalenizny duszącego dymu jest coraz większy. Od ponad 2 tygodni problem się nasila. W piątek w okolicach godziny 23 było siwo od dymu. Nie można wywietrzyć mieszkania, bo czuć spalenizną. Wyjście na spacer z psem też wiąże się z przykrym drapaniem i pieczeniem w gardle. Działek w tym rejonie jest bardzo dużo. Ulica 26 kwietnia oraz Taczaka. Dzwoniłam na Straż Miejską, zgłoszenie oczywiście przyjęte, ale też codziennie dzwonić i zgłaszać to samo. No właśnie, rokrocznie właściwie rozmawiamy o tym, przypominamy, jakie są przepisy prawa, a niektórzy działkowcy swoje. Z nami są goście, jest z nami Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Witam, panie redaktorze. Dzień dobry, słuchacze.
Jest też Tadeusz Jarzębak, prezes Polskiego Związku Działkowców naszego okręgu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie prezesie, proszę powiedzieć, jak to jest. Czy poszczególne rodzinne ogrody działkowe, również ten ogród przy Santockiej, muszą mieć umowy z miastem na wywóz odpadów zielonych?
Panie redaktorze, sprawa normalnie zawierania umów na wywóz normalnie odpadów wszelkiego rodzaju, między innymi tych zielonych, no jest uregulowana jasno. Każdy ogród ma obowiązek zawierać umowę, zabezpieczyć normalnie odpowiednie środki finansowe w preliminarzu na wywóz i tak dalej. Problem polega tylko na tym, że te sprawy no, są, jeżeli chodzi o sprawy te odpadów bytowych, komunalnych, no tutaj to chyba jest taka sprawa czysta. Natomiast jeżeli chodzi o zielone, zaczyna się tutaj ta cała wojna, no bo one często powodują kubaturowo dość duży normalnie tutaj ten problem, a zatem idą i koszty. No i w związku z tym ludzie uważają, że tutaj pewne sprawy można ułatwić. Związek ma sprawę jasno postawioną, jeśli chodzi o sprawy prawne. Każdy działkowiec ma mieć kompostownik. Te wszystkie odpady poprodukcyjne, zielone, powinny być normalnie skompostowane. Natomiast takie, które nie powinno się kompostować, one powinny być gromadzone i wywożone normalnie do utylizacji.
W uzupełnieniu tego, o czym pan mówi, panie prezesie, ja rozmawiałem przed programem z Jerzym Marczakiem, to jest prezes rodzinnego ogrodu działkowego Ogród Santocka,
który poinformował
mnie, że tam co tydzień, a nawet teraz jesienią częściej, są wywożone dwa duże kontenery, każdy 10 metrów sześciennych pojemności właśnie z odpadami zielonymi. Natomiast pan prezes przyznał, że wieczorami czy późnym wieczorem, czy nawet nocą nie jest na działkach, natomiast podkreślił, że na każdym zebraniu podkreśla się to, o czym pan prezes teraz powiedział, czyli kompostowanie, a część odpadów tych na przykład zarażonych jakimiś chorobami czy coś, właśnie wyrzucanie do tych pojemników, a nie spalanie na terenie działek.
Nie wiem, no że jest problem mentalności działkowców, dlatego że po pierwsze, no trudno jest przełamać ten stereotyp. Do tej pory no, nie było tego obostrzeń, nie było tego, ludzie są przyzwyczajeni. No kiedyś te gałęzie, one nie były tak kontrowersyjne mocno. Natomiast no, dzisiaj problem polega w czym? Polega na tym, że to palenie tych świeżo zebranych liści, które są mokre i tak dalej i tworzą taką zasłonę dymną, kiedy ludzie otwierają okna, czy wychodzą na spacer, czy na tym, no powoduje no to ta tragedia. Na,
no
stronie na stronie internetowej Krajowej Rady Przedwczoraj bodajże jest normalnie informacja. Koniec palenia. Nawet jest sugestia, że w przypadku palenia zawiadamia straż. Bo no coś musi być zrobione jednak, żeby ograniczyć to tak zwane no, bezmyślne palenie w ogrodach, które nie tego. Dzisiaj obowiązuje całkowity zakaz, nawet nie tylko tych odpadów tak zwanych szkodliwych, ale tych odpadów zielonych. I niestety no, ogród musi sobie poradzić. Jest problem, jak to zrobić. No bo problem utrzymania, upilnowania, no to nie jest takie łatwe.
No właśnie, panie prezesie, jak to zrobić? Teraz przenieśmy naszą rozmowę do Joanny Wojtach ze Straży Miejskiej Szczecin. Często jest tak, że wieczorem ktoś na działce zagrabi te liście, pali się ognisko, jeszcze więcej tych liści zbierze, nałoży, myśli sobie, no rano przyjdę, będzie już pięknie wszystko wypalone, a przez noc dymi się i dymi. Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Czy w tamtym rejonie były w tym roku już interwencje?
Otrzymywaliśmy z różnych rejonów. To jest ten okres jesiennych porządków na działkach, kiedy właśnie działkowicze próbują uporządkować swoje działeczki, no i różnymi sposobami to robią. Niektórzy zgodnie z prawem, niektórzy, jak wskazują tutaj przykłady, między innymi ulicy Santowskiej 26 kwietnia, łamiąc przepisy. Raz jeszcze, ja wiem, tutaj pan prezes już przypomniał, jakie są metody gospodarowania odpadów zielonych, ale myślę, że tych informacji nigdy nie jest za wiele, więc przypomnę, że zgodnie z przepisami, regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie miasto Szczecin, bo trzymamy się przepisów dotyczących prawa miejscowego, jest nałożony obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów z wydzieleniem następujących frakcji odpadów jak odpady zielone. Ja wiem, że wśród działkowców jeszcze pokutują znajomość przepisów sprzed kilku lat, gdzie było dozwolone przekształcenie termiczne odpadów zielonych. Można było je spalać i pewnie gdzieś niektórzy tych przepisów bardzo kurczowo się trzymają, ale przepisy się zmieniły i w tej chwili przekształcanie termiczne odpadów zielonych jest absolutnie zabronione. Wskazane są alternatywy, jak postępować z odpadami zielonymi. Tu pan prezes wcześniej wskazał kompostowanie jako jedna z metod. Druga tutaj właśnie wyposażanie nieruchomości. Ja mówię tutaj akurat o na przykład posesjach, gdzie jest odbiór odpadów komunalnych i przy okazji podpisywania umów można się zaopatrzyć we własnym zakresie pojemnik brązowy i w ramach podpisanej umowy te odpady zielone gromadzone w tych pojemnikach brązowych będą odbierane.
Przy naszym telefonie jest pan Robert. Dzień dobry, panie Robercie.
Dzień dobry.
Halo.
Halo, halo.
Proszę, panie
tak
Robercie,
jestem. Słuchamy.
Dzień dobry. Ale tutaj wszyscy nas pouczają, halo, co mamy zrobić, jak mamy zrobić. Ja wczoraj tamtędy jechałem, tam przytaczeka naprawdę nie idzie przejechać, bo to nam zaraz do wypadków dojdzie ze względu na te zadymienie. Skoro działkowcy nie wiedzą, jak to się robi, a podejrzewam, że to jest czyste lenistwo i te palenie ognisk, rząd, straż miejska podjeżdża, wystawia mandat dla zarządu, niech zarząd płaci za to, że zakapca to wszystko. I jak się ludzie będą wszyscy płacić, to się nauczą wtedy, że te odpady zielone trzeba wynosić tam, gdzie trzeba. No innego sposobu nie ma. Jak nie, to powiesić skrzynkę zażaleń i donosów tam na budynku zarządu. I ludzie dzisiaj, każdy ma telefon komórkowy. A powiem, ja nie będę płacił, bo wiem, że ten sąsiad z boku tutaj pali, niech on płaci. Niech mu zrobi zdjęcie, cyknie, fryki i będzie sprawa załatwiona.
Dziękuję, panie pozdrawiam. Robercie, za tę propozycję. Serdecznie pozdrawiamy. No cóż, pani Anno, chyba zarządu
tak też czynimy,
nie można,
tylko
można?
Dokładnie. Nie. Tutaj musi być sprawca, ponieważ artykuł brzmi w oparciu o przepisy, które stosujemy, że kto termicznie przekształca odpady, zatem musi być to fizycznie wskazany podmiot. Nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Tutaj nie zarząd, tylko ktoś, kto przekształca. My 17 października, mam tu przed sobą notatkę służbową od strażników, żeby pokazać, że ten temat jest teraz bardzo aktualny i niestety są wyniki. No niestety, bo my wcale nie chcemy nakładać te mandaty, tylko chcemy, żeby ta świadomość była dużo większa i mieliśmy dokładnie, to jest ulica Inwalidzka, osiedle Skolwin. Podczas rutynowego patrolu strażnicy zauważyli gęsty dym. Faktycznie dochodziło tam, było palenie liści, no kopczyk i z tego dużego ogniska paskudny dym. Strażnicy niestety musieli przekazać mandat i poinformować, że tak czynić nie wolno.
Z nami jest mieszkanka Pogodna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę bardzo.
Tak, ja mam takie pytanie. Ja jestem mieszkanką Pogodna. Tu pani wspomina pojemniki brązowe na odpady zielone. Co mam zrobić? Jak miasto może potraktować nas inaczej? W taki sposób jak mieszkańców domków jednorodzinnych? Ja mieszkam w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. I my nie możemy mieć pojemnika na odpady zielone. My musimy mieć kontener. Ale takie same domy, które mieszczą się po ulicy dalej, mają pojemniki. A my gdzie mamy wyrzucać?
Do kontenera.
Do ale kontenera, kontener a to jest...
Ale kontener jest jedna doba. Jeżeli to jest mały dom czterorodzinny i mieszkańcy, którzy mają wykupione mieszkania na własność, są właścicielami, mogą mieć taki kontener, to dlaczego jako ja, mieszkaniec miasta Szczecin, gminy Szczecin, nie mogę, chociaż mieszkam w zasobie spółdzielni mieszkaniowej?
No jest problem. Dziękujemy bardzo.
Ja
pani
nie mam gdzie go wstawić. Mm-hmm. Ja nie mam gdzie kontener wstawić. Ja w ciągu doby nie jestem w stanie z całego roku zbierać pokątnie, gdzieś trzymać na podwórku i wyrzucić, jak będzie kontener na dobę. Czemu miasto traktuje nas inaczej? Niejednakowo.
Dziękujemy. Skierujemy to pytanie do władz miasta. Przypomnę, naszymi gośćmi są Tadeusz Jarzębak, Polski Związek Działkowców i Anna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Pani Anno, czyli kontrole są, mandaty też są?
Niestety są.
Niestety są kwocie?
I pewnie będą.
W jakiej wysokości?
Tutaj wysokość mandatu jest do 500 zł w postępowaniu mandatowym. Jeśli jest odmowa przyjęcia mandatu, kierujemy wniosek do sądu. Niestety tutaj sąd może orzec grzywnę nawet w wysokości 5000 zł.
No i apelujemy za pośrednictwem pana prezesa Tadeusza Jarzębaka do działkowców, żeby po prostu zwracali uwagę na tych niezdyscyplinowanych działkowców, żeby mówili im o tym, że nie wolno palić, że są te pojemniki jednak, że komposty, żeby po prostu nasze powietrze było takim powietrzem, którym można oddychać. Ja współczuję tym, którzy biegają wzdłuż ulicy Taczaka, na przykład, a jest tam sporo biegaczy, bo naprawdę wieczorem tam oddychać pełną piersią jest bardzo, bardzo trudno. Dziękuję państwu za rozmowę. Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin i Tadeusz Jarzębak, dziękuję. Polski Związek Działkowców, prezes okręgu. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To jest czas reakcji, a za kilka minut jeszcze komentarz w tej sprawie.
Dzień dobry. Mam na imię Waldemar, dzwonię ze Szczyglina. W sprawie tej chorej sytuacji, o której się mówi na działkach. Zabrania się wypalania liści, gałęzi. Zarządy zabraniają, a nie dają nic w zamian działkowcom. Nie ma zorganizowanego wywozu tych odpadów że powiem, no można było to wykorzystać właśnie w formie kompostu, czy znaczy ogólnie na ogrodzie. Zakupić urządzenie, które by rozdrabniało gałęzie i zostawałyby ten materiał zielony na działkowców do wykorzystania. Dziękuję bardzo.
12.38, 510, 37, 32 to czujny i do studia 510, 37, 36. Alarmujący nas mail otrzymaliśmy od pani Marty. Zwracam się do państwa z prośbą o ponowną interwencję odnośnie prac kanalizacyjnych na ulicy Przyszłości w Szczecinie. W państwa audycji padła informacja, iż wykonawca został zobowiązany do kierowania ruchem w godzinach szczytu. W chwili obecnej prace kanalizacyjne przeprowadzane są na zakręcie drogi. Każdego dnia jadę tamtędy do pracy o godzinie 6.30 lub 7.30 i mimo sporego ruchu na drodze nikt nie kieruje pierwszeństwem przejazdu. Stojąc za zakrętem, w momencie omijania prac absolutnie nie widać samochodów jadących z naprzeciwka. W dniu dzisiejszym zostałam prawie staranowana przez ciężarówkę. Odbierając dziecko z przedszkola o godzinie 16, również musiałam uciekać na pobocze przed autem jadącym z naprzeciwka, ponieważ nie było nikogo, kto by ruchem sterował. Nie wiem zatem, co wykonawca uważa za godziny szczytu. Dziękujemy pani Marto za tę informację. Prosimy również o potwierdzenie ze strony innych kierowców, a my ze swej strony zapytamy i poprosimy policję o to, żeby skontrolowała tę sytuację, a także nadzór ruchu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, czy też zespół ruchu przy Urzędzie Miasta. To jest czas reakcji. Teraz naszym gościem jest Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie Tomaszu, przede mną pytanie od stałego słuchacza Pawła, pytanie, ale też refleksja. Chciałbym nawiązać do rozmowy na temat braku łazienek w kamienicach. Brak łazienek, wspólne toaleta z sąsiadem i dojście do kuchni przez klatkę schodową. Brak ciepłej bieżącej wody, mycie w misce. Klatka nie była remontowana od 1945 roku. Tak jest w centrum Szczecina, oficyny na Drzymały 10 na przykład. Moja teściowa tam mieszka i wiem, że starała się o zrobienie w kuchni łazienki i zgody na to nie dostała. W audycji była mowa, że zgody się dostaje bez problemu. Może coś mój mail pomoże, jeżeli nie mojej teściowej, to inny, bo to skandal, żeby w XXI wieku tak mieszkać. No rzeczywiście, ja przed audycją przejrzałem różne portale informacyjne, również portal Radia Szczecin, no i znajduję właściwie od 2014 roku, panie Tomaszu, informację, że w Szczecinie jest około 6 tysięcy mieszkań bez toalet. Te toalety nie są w tych lokalach mieszkalnych, tylko są na półpiętrze. Czy rzeczywiście liczba tych mieszkań bez toalet nie spada? Bo znalazłem też informację ze stycznia 2017. Co najmniej 200 toalet za 2 miliony złotych zamontuje w tym roku, czyli w 2017, w ubiegłym miasto w lokalach komunalnych w Szczecinie, w których brakuje ubikacji. Jak to jest? Można powiedzieć, że w 5 tysiącach lokali, czy jednak nadal jesteśmy bliżej 6 tysięcy lokali bez toalet?
Myślę, że już jesteśmy bliżej 5 tysięcy. Bo nawet jak się zobaczy te informacje sprzed kilku lat, przed 10 lat, gdzie była ta suma lokali, których toalety są poza, to ona wynosiła wtedy około 10 tysięcy, więc myślę, że to z roku na rok się zmniejsza i dzisiaj możemy mówić o takiej liczbie około 5 tysięcy, ale to i tak jest cały czas dużo według nas, dlatego wprowadziliśmy rok temu taki program związany z tym, żeby budować łazienki w lokalach komunalnych. Oprócz tego również sami mieszkańcy wykonują te łazienki, legalizują je. Ten proces cały czas jest.
Czy to jest program małych ulepszeń?
Nie, to jest program budowy łazienek w lokalach komunalnych. Natomiast program małych ulepszeń pozwala na to, żeby ci najemcy, którzy chcą samodzielnie zrobić łazienkę, mogą wtedy dostać dofinansowanie nawet do 50% kosztów. W sumie tak policzyłem, że jest możliwość, żeby dostać 11 tysięcy złotych na wykonanie takiej łazienki wraz z dokumentacją. Reszta oczywiście jest po stronie najemcy, ale to jeżeli ktoś chce samodzielnie robić i ma taką wolę, to jest taka możliwość, żeby skorzystać z dofinansowania.
I to dofinansowanie jest w ramach jakiego programu? On ma jakąś nazwę?
To jest program, tak, to jest właśnie program małych ulepszeń. Mm-hmm, czyli w ramach tego programu najemcy mogą na przykład wykonać kuchnię, zmienić ogrzewanie bądź łazienkę i otrzymują dofinansowanie z gminy na realizację tych przedsięwzięć. do 50% wykonania kosztów takiej inwestycji. Tam jest określony dokładnie pułap, to jest chyba około 7 tysięcy na samą inwestycję. Natomiast jeśli chodzi o dokumentację, również można dostać dofinansowanie, to jest do 3,5 tysiąca złotych, a więc w sumie, tak jak wspomniałem, do 11 tysięcy można się starać o takie dofinansowanie tego rzędu. Natomiast oprócz tego, i tutaj mówię już o innym programie, gmina sama buduje
właśnie w lokalach komunalnych. Ile w tym roku się udało zbudować?
W tym roku planujemy około 150 łazienek. W ubiegłym roku udało się zrobić około 60, w tym roku 150, no i w przyszłym roku nie chcemy nie mniej zrobić niż w tym, a więc będziemy tutaj starali się to tempo i tą ilość się zachować.
Powoli, powoli, miejmy nadzieję, że to się będzie zmieniało i zmienia się. No można by powiedzieć, że tempo powinno być większe, ale są to prace, które kosztują miliony złotych, bo to często trzeba, prawda, budować całe piony kanalizacyjne, prawda, całe odprowadzenie, tak. Instalacje, to nie jest taka prosta sprawa, wykonać dokumentację.
Bardzo często ten proces faktycznie przebiega w taki sposób, że najpierw trzeba zrobić dokumentację, uzyskać pozwolenie, zdobyć opinie, na przykład kominiarskie. Jeżeli lokal jest we wspólnocie mieszkaniowej, to trzeba mieć zgodę wspólnoty mieszkaniowej na tego typu działania. I ten proces na końcu, już taka sama inwestycja, sam remont, to jest już koniec tego procesu. Natomiast żeby doszło do tego momentu, gdy wchodzi już pracownik, firma remontowa, no to trzeba te wszystkie elementy poskładać.
Jest z nami pani Dorota i pan Edmund. Najpierw pani Dorota, dzień dobry.
Dzień dobry. Właśnie w sprawie legalizacji tych łazienek. Taką legalizację przeprowadzała mojej mamy w jednej z kamienic w dzielnicy północnej i to było 1,5 roku temu, więc to wcale nie jest takie proste, gdyż była to łazienka, która była, tak jak pan wcześniej wspomniał, toalety na półpiętrze, które zamarzają zimą, to żadna atrakcja dla starszej osoby. Natomiast wszystkie formalności, które były załatwione, każdy z mieszkańców budynku dostał prośbę o legalizację albo złożenie informacji, czy była zalegalizowana, czy nie. Natomiast tylko jedna z rodzin zrobiła i później, że tak powiem, wszystko zostało tak jakby innym lokatorom wybaczone. Jedna łazienka jest zalegalizowana, a reszta dalej z nich korzysta. Informacje do zbilku złożono w kwestii tego, że nie będą tego robić, gdyż nie mają takiej potrzeby, a łazienki będą mieli i nikt nie będzie tego rozbierał. I tak na dobrą sprawę zbilk, że tak powiem, od 2 lat niczego w tej kwestii nie robi, jeżeli chodzi o pozostałych lokatorów. A moja mama, która mieszka na parterze, w zasadzie gdzie ta łazienka najmniej zagraża pozostałym, bo to wszystko jest pomurowane. Tak to właśnie wygląda.
Przy jakiej ulicy pani mama mieszka? Oczywiście nie chodzi o dokładny adres, tylko jaka to jest ulica?
Przy ulicy Stołczyńskiej.
Przy ulicy Stołczyńskiej. Mhm. A legalizacja jest kosztowna, pani Dorota?
Znaczy, wie pan, to nie jest, no, chodzi ogólnie o projekt, bo to wszystko trzeba wykonać, później kominiarza, więc po kolei te wszystkie etapy, no to parę złotych to kosztuje, ale to już nawet nie o to chodzi, tylko jeżeli ktoś nie zwracał się o zwrot ani złotówki do zbilku, bo nikt nie chciał żadnych pieniędzy, tylko po prostu chciał tak po ludzku w warunkach normalnych, że tam powiem, sobie funkcjonować, to tak naprawdę musi przez parę miesięcy biegać od urzędu do urzędu.
A ktoś inny nie musi.
Więc chodzi mi tylko o taką ludzką sprawiedliwość, o nic więcej. Bo ja nie mam pretensji o to, rozumiem, że są takie przepisy, ale dlaczego jeden tak, a pozostałych 9 nie?
Pozdrawiamy pani Doroto i jeszcze pan Edmund.
Dzień dobry, z tą sytuacją. Chciałem się dowiedzieć, moja sąsiadka na Piastów 2, bo widzicie, nie pan Sławek kiedy na wywiadzie oglądał ubikację, po mamie miała kabinę w kuchni. Przyszła komisja, kazali rozebrać. Zrobiła projekt, wentylację sprawdzili, wszystko. Dostała pismo, że przyjdzie komisja. Po projekcie komisja przyszła, zabronili postawienia kabiny. Kto zwróci tej pani pieniądze za, wyda 1000 złotych, czy ile więcej za te pieniądze, za ten projekt. I nie może kabiny postawić, a kobieta ma 70 prawie lat.
Dziękuję, panie
Edmundzie. Niech mi ten pan odpowie.
Dziękuję
inaczej
bardzo.
Mówię się w telewizji, na antenie, inaczej w rzeczywistości. To jest mieszkanie państwowe. Powinni się cieszyć i projekty za darmo dawać.
Dziękuję. Panie Tomaszu, odnieśmy się do tego, o czym mówi pan Edmund.
No bardzo, bardzo chętnie się odniosę, chociaż nie znam szczegółów akurat.
Tak, to na tym poziomie ogólności.
Tak ogólnie powiedzieć, że tak jak powiedziałem, generalnie my nie zakazujemy wykonania łazienek czy legalizacji łazienek. Ale oczywiście są takie sytuacje, w których nie możemy pozwolić na to. Nie dlatego, że nie chcemy, ale dlatego, że czasami te warunki techniczne na to nie pozwalają, bądź też na przykład budynek jest przeznaczony do rozbiórki, czy też budynek wymaga generalnego remontu. I to łazienka to jest jakby jeden z elementów, które się potem wykonuje. Ale z reguły jest tak, że są takie niestety pomieszczenia, powierzchnie, które nie pozwalają na wykonanie jakiegoś pomieszczenia, bo nie wiem akurat jak tam jest, ale są takie sytuacje, że mieszkanie jest powiedzmy jednopokojowe z kuchnią, niewielkie, gdzie kuchnia jest 4 metry kwadratowe i ktoś na przykład chce wydzielić łazienkę w tych pomieszczeniach. Czy to w kuchni? Trzeba byłoby wtedy, nie wiem, jak tą kuchnię rozdzielić, na 4 metrach zrobić łazienkę, kabinę prysznicową. To jakby niestety przepisy też pewne rzeczy regulują, nie da się wszędzie, w każdej sytuacji wykonać, ale żebym się mógł odnieść do tego szczegółowo, do tego akurat konkretnego tematu mieszkania, to musiałbym zobaczyć, jak to wyglądało w tej sytuacji. Ja teraz mówię bardzo ogólnie, więc proszę wybaczyć, jeżeli tak jest, natomiast nie jestem w stanie szczegółowo się odnieść.
Dobrze, my poprosimy pana Edmunda, żeby do nas zadzwonił pod czujny 510-37-32, zostawił do siebie numer telefonu, opowiedział nam też szczegółowiej, jaki to jest adres, bo pytanie tutaj, czy nasza słuchaczka może liczyć na zwrot kosztów poniesionych właśnie za stawianie tej kabiny. I teraz, panie Tomaszu, bardzo ważne pytanie dla wszystkich. A propos telefonu pani Doroty, jak to jest na Stołczyńskiej? Pani Dorota podaje przykład. Jedna osoba zalegalizowała, a reszta dowiedziała się, że nie musi już legalizować. Czyli jedna tę urzędniczą ścieżkę przechodziła, a inne osoby, inni lokatorzy już nie.
Na pewno nie jest tak, że nie muszą, ponieważ samo to, że wykonali nielegalnie, zobowiązuje ich do tego, żeby zalegalizować łazienkę albo ją zdemontować. Oczywiście jest czasami tak, że ludzie są oporni i mimo tego, że się wzywa na przykład taką osobę czy takiego najemcę do tego, żeby wyprostował pewne kwestie, no to najemca tego nie robi, ale konsekwencje później nie są przyjemne, bo na przykład taki mieszkaniec, taki najemca będzie chciał się zamienić na większe albo na mniejsze mieszkanie i w tej sytuacji, dopóki nie wyprostuje tych kwestii, które zrobił bez zgody, bez dokumentacji, bez pozwolenia, dopóki tego nie wyprostuje, to niestety nie będzie mógł skorzystać z takiego przywileju. Musiałbym też sprawdzić dokładnie, o jaki budynek chodzi, jaka tam jest sytuacja, ile lokali. Natomiast no niestety trzeba przyznać, że część najemców nie patrzy na to, że są przepisy, że są kwestie bezpieczeństwa i realizuje swoje samowole budowlane, które też potem mogą stanowić jakieś zagrożenie dla sąsiadów.
No właśnie, jak państwo podchodzicie do tej legalizacji, bo z jednej strony to jest takie akceptowanie łamania prawa, ale z drugiej strony ja rozumiem determinację ludzi, którzy przez lata nie mają tej toalety i wreszcie chcą ją mieć. Czy nie warto zawsze jednak pójść najpierw do urzędu, zapytać, sprawdzić, czy w ogóle jest możliwość techniczna podłączenia takiej kanalizacji w mieszkaniu?
Często to są sytuacje właśnie sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, które tak może się odbywały, ale ten drugi telefon też pokazuje, że to nie jest tak, że się nic nie robi, bo akurat ten drugi telefon, ten słuchacz powiedział, że się tutaj komisja zebrała i stwierdziła, że to jest niemożliwe, tak, w danym miejscu i nakazała rozbiórkę tego. Więc są takie sytuacje, tak jak mówię, musiałbym sprawdzić, jak tutaj wyglądało w tym budynku, dlaczego tak jest. Wtedy moglibyśmy też na ten temat porozmawiać.
Jest z nami pani Barbara. My panią Dorotę prosimy też o kontakt pod czujnym 510-37-32 i podanie dokładnej lokalizacji mieszkania, o którym pani mówiła. Pani Barbara przy naszym telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry bardzo. Ja mam takie pytanie. My mieszkamy w powiem dokładny adres. Parkowa 61, 15, a już tak dokładnie powiem. Mamy łazienki po remoncie, bo tu 30 lat temu w oficynie był kapitalny remont. W ogóle cały ten budynki. I ja mam wannę. I teraz normalnie mam ubikację, wannę, wszystko w łazience zrobiona jest po remoncie, prawda? I ja sobie teraz chcieliśmy zlikwidować wannę, a wstawić sobie kabinę po prostu, bo jesteśmy już z mężem po 70, więc łatwiej by było wejść do brodzika. I my nie możemy tej zlikwidować tej wanny.
Wanny nie możecie zlikwidować i zamienić na brodzik? Przecież
no
brodzik
możemy,
to taka mniejsza wanna, mówiąc żartobliwie.
Dlaczego? Może pani wyjaśni.
Proszę pana, była tu pani kiedyś z ADM-u, bo dopiero właśnie po 30 latach robiła nam protokół mieszkania. po 30 latach, jak mieszkamy, robiła nam protokół mieszkania dopiero, bo tam żeśmy mieli kłopoty. I powiedziała, że nie możemy sobie zrobić wanny, bo musimy, tej kabiny, bo jest w umowie, w decyzji jest, w tej umowie, którą dostaliśmy, jest wanna i wanna musi być. Jeżeli zlikwidujemy wannę, ponosimy koszty. Czy to jest możliwe?
Jestem zdumiony, bo to taki dosyć szczegółowy zapis, prawda, panie Tomku?
Tak, wanna też musieliśmy to wyjaśnić.
Odpływ jest to odpływ i tutaj oczywiście. Nie powinno być takich aż obostrzeń.
Wszystko jest, bo jest publikacja.
No właśnie, jasne, jasne.
Tak.
Dziwne to, pani Barbaro.
Myślę, że tam trzeba byłoby dokładnie sprawdzić, jaka jest sytuacja.
Pani Barbaro, właśnie, my pani pomożemy i pan Tomasz na pewno też. Więc pani Barbaro, prosimy zostawić pod czujnym albo przełączyć się do Sławka z powrotem, dobrze?
Dobrze.
I podać do siebie numer i my z panem Tomaszem tę sprawę wyjaśnimy. Mam nadzieję, że pomożemy, bo sytuacja wydaje się absurdalna. Panie Tomku, ale wróćmy jeszcze do sprawy właśnie legalizacji. Jak to jest? Czy większość jednak tych samowoli budowlanych, wynikających z determinacji ludzi, którzy sobie te toalety organizują, jest legalizowanych? Bo jednak to mogą być różne trudności techniczne uniemożliwiające budowę takiej toalety. Krótko proszę odpowiedzieć.
Ja myślę, że to znaczy tak, koszty legalizacji to jest tak naprawdę kwestia dokumentacji bardzo często. Te łazienki może w większości są prawidłowo zrobione, ale wymagają jakichś niewielkich przeróbek, ale kluczem do tego, żeby zalegalizować, jest po prostu zrobienie dokumentacji, na którą można dostać zwrot, tak jak powiedziałem, do 3,5 tysiąca złotych na legalizację łazienki. Można dostać zwrot pieniędzy, więc tutaj jakby kwestia pieniędzy to jest może drugorzędna sprawa. Bardziej niektórzy po prostu nie mają woli i chęci załatwienia tych różnych spraw, które są po ich stronie, czyli tak jak tutaj pani mówiła, czasami trzeba się udać do jednego urzędu, do zbilku, zdobyć jakieś pozwolenie, zgody. I myślę, że kwestia jest bardziej tego, że ludzie się przyzwyczaili do tej sytuacji, niż do tego, że jest to jakieś niemożliwe do zrobienia.
Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
I dziękujemy także słuchaczom. Życzymy udanego weekendu. Do usłyszenia.